Cześć! Witam Was w 9 odcinku. Jestem z siebie bardzo dumna, że przez te 9 tygodni nie było jakichś takich większych opóźnień. No, naprawdę super mi to idzie. Oby tak dalej. Ledwo się święta skończyły, a kurczę, dzisiaj już mamy ostatni dzień tego roku. Mam nadzieję, że święta Wam fajnie minęły. U mnie było całkiem w porządku. Najadłam się, odpoczęłam. Czego chcieć więcej? W ogóle pierwszy raz w tym roku spotkałam się z tym, że ktoś na Wigilii je zupę jagodową z makaronem i normalnie byłam w ciężkim szoku. I właśnie jestem ciekawa, czy znacie jeszcze takie dziwne dania, bo u mnie w rodzinie jedzą zupę grzybową, grochową, fasolową, no i w moim domu jemy barszcz z uszkami. To jest chyba takie najbardziej popularne. Jeśli ktoś z Was zna jeszcze coś innego, to koniecznie dajcie mi znać, bo serio jestem ciekawa. No, ale dzisiaj jest Sylwester. Mam nadzieję, że nie będziecie się przemieszczać w zakazanych godzinach. Nie no, ale tak serio to życzę wszystkim udanej zabawy. U mnie Sylwester nigdy nie jest jakiś szalony, dlatego w tym roku tym bardziej nie będzie, ale ja tam lubię posiedzieć sobie w domu i pośpiewać jakieś hity razem z ludźmi z telewizora. No bo czemu nie? Ale widziałam, że niektórych już nosi i umawiają się na jakieś takie wspólne spacery z psami czy coś w tym stylu. No bo wiadomo, z pieskiem w końcu można wyjść. Nie wiem, czy ktoś z Was robi jakieś postanowienia noworoczne. Ja bardzo rzadko, bo zazwyczaj nic z nich nie wychodzi, ale w tym roku chyba sobie postanowię, że w końcu zacznę coś ćwiczyć. Oczywiście w domu, ale no muszę coś podziałać, bo po prostu już się tak zbieram chyba od listopada i jakoś ciężko mi to idzie. No zobaczymy, ale jak Wy macie jakieś ambitniejsze postanowienia na nowy rok, to ja bardzo chętnie sobie poczytam, może akurat się zainspiruję. No i co ja tam oglądałam w zeszłym tygodniu? O dziwo, w tym roku moje święta były bez Kevina. Ale to dlatego, że Kevina oglądałam już jakoś na początku grudnia, bo akurat leciał gdzieś w telewizji. W tym tygodniu oglądałam jakiś taki świąteczny film na Netflixie i on się chyba nazywał Kalifornijskie Święta. Był w porządku, wiadomo, to taka bardzo przewidywalna komedia romantyczna, ale tak na rozluźnienie można sobie włączyć. Opowiada trochę o zderzeniu dwóch światów, bo koleś jest bogatym biznesmenem, a dziewczyna prowadzi jakieś rancho, no i ten typ chce od niej kupić to rancho, a ona nie chce sprzedać i to mają różne przygody. Możecie sobie zobaczyć, jak lubicie takie klimaty. Widziałam też film Dla niej wszystko i w nim już się dużo więcej działo, bo to był taki bardziej film akcji, gdzie mąż planuje ucieczkę z więzienia swojej żony. Bardzo fajny, polecam. Widziałam go już chyba drugi raz, bo to nie jest jakaś nowość, ale no właśnie, skoro warto go oglądać dwa razy, to znaczy, że był dość ciekawy. Dzisiejszy odcinek miał być o całkiem innej sprawie, ale jak pewnie część z Was widziała, ostatnio bardzo głośno zrobiło się o takim rosyjskim profesorze i jego kochance, a to dlatego, że no niecały tydzień temu, 25 grudnia, w piątek dokładnie, zapadł dość kontrowersyjny wyrok. Dlatego właśnie postanowiłam, że dzisiaj o tym opowiem. Zaraz na wstępie mówię, że na kanale Wschodnie Zbrodnie znajdziecie prawie godzinny film na ten temat. To jest odcinek 4 i nazywa się Zabójczy romans. Ja przesłuchałam tylko początek, żeby się nie sugerować oczywiście, ale polecam serdecznie. Sama go dokończę, jak nagram swoją wersję, żeby sobie posłuchać, ile rzeczy pominęłam. Nie no, śmieję się, ale mój film na pewno nie będzie aż tak długi, więc pewnie w tamtym usłyszycie więcej szczegółów. Chociaż ja też bardzo się starałam oczywiście zebrać jak najwięcej. No więc przechodzimy już do sprawy. Oleg Sokołow, bo tak właśnie nazywa się ten rosyjski profesor, urodził się 9 lipca 1956 roku w Leningradzie, czyli w dzisiejszym Petersburgu. Jego ojciec był oficerem wojskowym, dlatego jego rodzina bardzo często się przeprowadzała. Oleg od dziecka interesował się historią, ale jego rodzice naciskali, żeby jednak poszedł w kierunku nauk ścisłych. Ojciec, mimo tego, że był oficerem, to był też fizykiem, więc chciał, żeby jego syn zajął się czymś poważnym. W cudzysłowie poważnym oczywiście, ale kiedyś tak było, że te humanistyczne kierunki były odbierane jako takie może mniej prestiżowe. Mam wrażenie, że czasami nawet dzisiaj tak jest. Znaczy nie wiem jak teraz, ale kiedy ja chodziłam do szkoły, to niektórzy się śmiali, że a po humanie to tylko do McDonalda czy coś w tym stylu. Nie chcę tutaj nikogo obrażać oczywiście, bo ja akurat podziwiam humanistów, tym bardziej, że sama byłam na matfizie, więc z historii to akurat no mało wiem. No ale właśnie, Oleg Sokołow też skończył szkołę o profilu matematyczno-fizycznym i nawet dostał się na studia na Politechnikę na Wydział Fizyki i Matematyki. Uzyskał tam tytuł inżyniera i zakładam, że rodzinka była bardzo dumna i dali mu w końcu spokój, więc Oleg zaczął drugie studia, takie, które go interesowały, czyli właśnie dotyczące historii. Uzyskał po nich stopień naukowy, którego u nas nie ma i ten stopień, czy tam tytuł, nazywa się kandydat nauk, a dokładnie kandydat nauk historycznych. Ten stopień jest używany właśnie w Rosji i w wielu innych krajach byłego ZSRR i jest to stopień niższy od doktora nauk, tylko że ten ich doktor nauk jest odpowiednikiem naszego polskiego doktora habilitowanego, czyli właściwie ten kandydat nauk to nasz stopień naukowy, po prostu doktor. Trochę namieszałam, ale wiecie, o co chodzi. I tam jest tak samo jak u nas, że trzeba obronić swoją pisemną pracę naukową, żeby uzyskać ten i w sumie każdy inny tytuł naukowy. Taka praca dyplomowa nazywa się fachowo dysertacja i zazwyczaj jest pisana w formie rozprawy. No i właśnie nasz dzisiejszy bohater Oleg Sokołow napisał swoją rozprawę, a jego, można by powiedzieć, promotorem był Władimir Riewunienkowa, który, jak się później okazało, był tajnym współpracownikiem NKWD i donosił o zachowaniu innych wykładowców. Mówię to tylko jako ciekawostkę, bo to chyba nie miało żadnego wpływu na Olega. Ale jeszcze nie powiedziałam w ogóle, czym ten Oleg się pasjonował. Mówiłam tylko, że uzyskał stopień kandydata nauk historycznych, ale takim jego konikiem była epoka napoleońska. W 2000 roku nadano Sokołowi tytuł docenta. Później stał się członkiem francuskiego Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych w Lyonie, a jeszcze później został profesorem na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym i wykładał tam aż do ubiegłego roku. Koleś miał naprawdę mocną głowę. Powiedziałam to tak, jakby był dobry w piciu czy coś, ale nie, chodzi mi o to, że po prostu był bardzo wykształcony. Ja w ogóle nigdy nie znosiłam historii, dlatego tym bardziej podziwiam osoby, które potrafią zapamiętać tyle dat i tyle szczegółów. Dlatego akurat no pod tym względem to trzeba mu przyznać, że facet nie był głupi. Oleg Sokołow też mocno angażował się w różne wydarzenia i był takim propagatorem różnych rekonstrukcji historycznych. Są nawet takie znane zdjęcia, jak on sam brał udział w tych rekonstrukcjach i zwykle odgrywał jakiegoś generała, a czasami nawet samego Napoleona. Musicie sobie wyobrazić, że był normalnie cały przebrany, jeździł tam na jakimś koniu i wymachiwał sobie jakąś bronią. Nie wiem, no co kto lubi, ale trzeba mu przyznać, że świetnie sobie ze wszystkim radził, bo nawet ogarnął sobie jakieś kontakty na wyższym szczeblu i ta jego grupa rekonstrukcyjna dostawała ogromne dotacje od rządu. Więc jak na zdjęciach widzicie jakieś tam mundury, to nie są jakieś tam mundury, tylko każdy z nich był szyty na miarę, bo po prostu mieli na to pieniądze, więc mogli sobie pozwolić na takie, można powiedzieć, inwestycje. Nie no, ja to tak trochę ironicznie opowiadam, ale tak serio, to bardzo fajnie, jak ktoś ma jakąś taką ciekawą pasję. Widziałam, że w różnych wywiadach czy artykułach Oleg opowiada o tych wydarzeniach z takim przejęciem. Naprawdę bardzo go to musiało interesować. W 2003 roku dostał odznaczenie Legii Honorowej w stopniu kawalera. To odznaczenie jest nadawane przez państwo francuskie za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Oleg dostał je właśnie za te swoje badania dotyczące wojen napoleońskich. No ogólnie facet był jednym z najbardziej znanych ekspertów od wojen napoleońskich w Rosji. Napisał kilka książek w różnych językach, ponad 100 prac naukowych i był nawet konsultantem filmowym. Wiecie, jak ktoś tam chce nakręcić jakiś film historyczny, a nie do końca zna się na tych dawnych czasach, to prosi o pomoc takiego konsultanta, żeby tam nie strzelić jakiejś gafy. Nie wiem, komu ja to w ogóle tłumaczę, no mniejsza, ale tacy konsultanci to naprawdę muszą, a przynajmniej powinni być, ekspertami w swojej dziedzinie. No i do tego momentu wszystko wydaje się być w porządku. Wykształcony, szanowany profesor. Oleg Sokołow miał dwie żony, w sensie nie naraz, tylko rozwiódł się z pierwszą i później ożenił z drugą. Pierwsza nazywała się Anastazja Wiktorowa i miał z nią jedną córkę, która jest już dorosła. Anastazja niestety w dziwnych okolicznościach nagle zmarła w 2004 roku, ponoć na raka mózgu, ale właściwie żaden z jej znajomych nie wie, gdzie została pochowana. Ale Oleg związał się z inną kobietą, jak Anastazja jeszcze żyła i ta jego druga żona nazywała się Anna. Z Anną miał dwie córeczki, które dzisiaj mają jakoś około 8 i 13 lat. Niestety to małżeństwo także nie układało mu się jakoś dobrze i Anna razem z dziewczynkami wyniosła się z jego mieszkania. No ale to i tak nikogo nie dziwiło, no bo przecież ludzie się schodzą i rozchodzą, no nie, normalne. Olek zresztą był niezłym kobieciarzem. Widziałam nawet gdzieś na Facebooku pod artykułem o Olegu, jedna dziewczyna z Polski napisała, że miała okazję poznać Sokołowa na rekonstrukcji bitwy i ludzie ją przed nim ostrzegali. Pozdrawiam, jeśli tego słuchasz. Mimo tego, że na początku Olek wydawał się uprzejmy, to po wypiciu alkoholu stawał się okropnym bucem, jak zresztą większość takich ważniaków. Nie no, może przesadzam, ale dużo osób się tak zachowuje, kiedy za dużo wypiją. Tym bardziej starsi mężczyźni, mam wrażenie. Teraz przechodzimy do 2014 roku. W międzyczasie Olek był w kilku takich przelotnych związkach, ale akurat w 2014 roku na jego wykład zaczęła uczęszczać studentka trzeciego roku, Anastazja Jeszczenko. Anastazja urodziła się w 1995 roku i od zawsze interesowała się historią, a szczególnie oczywiście Napoleonem. No, kto by pomyślał? Dziewczyna czytała mnóstwo książek, nie lubiła imprez i miała taką romantyczną duszę. Gdzieś widziałam, że sama z siebie się śmiała, że urodziła się w nieodpowiedniej epoce. Anastazja miała starszego brata i, o ile dobrze pamiętam, jeden z jej rodziców był policjantem, a drugi chyba nauczycielem WF-u. Nie pochodziła więc z jakichś wyższych sfer, ale była bardzo zdolna i ambitna. Świetnie napisała maturę i bez problemu dostała się na uniwersytet, na którym właśnie wykładał Olek Sokołow. Dziewczyna znała tego profesora już wcześniej, z różnych publikacji czy tam rekonstrukcji, i wzbudzał w niej ogromny podziw. Dlatego tym bardziej nie mogła się doczekać, aż trafi do niego na wykłady i będzie mogła z nim rozmawiać o czasach wojen napoleońskich. No i właśnie jak była na trzecim roku studiów, to spełniło się jej to marzenie, jeśli można to tak nazwać, i często zostawała po wykładach, żeby poszerzać swoją wiedzę. Olegowi na pewno też się to podobało, że młodziutka dziewczyna, bo gdy się poznali, ona miała zaledwie 19 lat, spędzała z nim tyle czasu. Anastazja była bardzo ładna, zresztą możecie zobaczyć ją na zdjęciach, ale była też skromna i dość nieśmiała. Koleżanki mówiły, że miała sporo kompleksów. A tak jak już mówiłam, Olek to był pies na baby i szybko ich relacje zmieniły się w coś głębszego. Już w tym samym roku, 2014, stali się oficjalnie parą. Mówię oficjalnie, bo nawet na tym uniwersytecie nigdy jakoś specjalnie się nie ukrywali, a w 2017 roku zamieszkali już razem. Jak widać, to był dość poważny związek. Anastazja nigdy wcześniej z nikim się tak nie związała, a Olek oczywiście miał tam jakieś romanse, ale przy młodej studentce tak jakby się trochę ustatkował. Co ciekawe, przez ten cały czas ciągle był w związku małżeńskim z tą swoją drugą żoną, z tą Anną, z którą miał dwójkę dzieci, i proces rozwodowy odbył się dopiero 2 lata temu. Dziwne, ja na miejscu tej żony już dawno bym wystąpiła o rozwód i w końcu to ona złożyła papiery, ale dopiero gdy dowiedziała się o Anastazji. Nie wiem, jak dla mnie to i tak jakoś późno. Anastazja z Olegiem uwielbiali historię Francji i często nosili kostiumy z tej ich ulubionej epoki napoleońskiej. Ponoć nawet Oleg nazywał swoją kochankę Józefiną i lubił, gdy ona zwracała się do niego panie. Studentce to najwidoczniej odpowiadało, bo nawet na swoim Facebooku jako zdjęcie w tle ustawiła sobie obraz Koronacja Napoleona, na którym przedstawiono koronację Józefiny przez samego Napoleona Bonapartego. Dziewczyna później nawet pomagała mu przy pisaniu różnych prac naukowych, bo w 2019 była już doktorantką na jego uniwersytecie. Olek zabierał też swoją partnerkę na wszystkie swoje rekonstrukcje, a na różnych konferencjach to ona pomagała mu przy takich technicznych rzeczach, na przykład zmieniała slajdy czy coś tam w tym stylu. Jak widać, towarzyszyła mu w każdym możliwym momencie. Bardzo dużo ich ze sobą łączyło. Znajomi Anastazji mówili, że ona naprawdę była zakochana w profesorze. Nie chodziło jej o pieniądze, ani tym bardziej o jakąś sławę, tylko po prostu wierzyła, że spotkała na swojej drodze bratnią duszę. Jedynym punktem zapalnym w ich związku były dzieci Olega. Mężczyzna kochał swoje córeczki i oczywiście chciał się z nimi jak najczęściej widywać, co nie do końca podobało się Anastazji. Dziewczyna chciała założyć własną rodzinę i widocznie chciała odciąć Olega od jego przeszłości. No więc to był taki drażliwy temat, bo często z powodu tych spotkań z dziećmi wynikały jakieś kłótnie, ale poza tym to wydawali się naprawdę szczęśliwą parą. Dzieliła ich dość duża różnica wieku, bo w 2019 Olek miał 63, a Anastazja 24 lata. Więc właściwie Olek mógłby być jej dziadkiem, ale nie, no nic nam do tego, mówi się, że miłość nie wybiera. Najważniejsze, że byli ze sobą szczęśliwi. No właśnie, tylko że jednak nie do końca. 9 listopada 2019 roku, nad ranem, jakoś po godzinie 4, więc naprawdę wcześnie, kierowca taksówki usłyszał, jak ktoś woła o pomoc. Gdy podjechał bliżej, to okazało się, że jakiś starszy facet wpadł do rzeki Mojka. To jest taka mała rzeka, ma chyba 5 km długości i przepływa przez centrum Petersburga. Nie zaskoczy was, jeśli powiem, że tym facetem był Oleg Sokołow. Miał za sobą plecak i był kompletnie pijany. Taksówkarz zadzwonił po policję i ratownicy pomogli mu się wydostać. Mężczyzna dostał hipotermii, no jednak był listopad, więc woda musiała być lodowata, a siedział w niej ponad pół godziny. Funkcjonariusze oczywiście od razu sprawdzili ten jego plecak i znaleźli w nim dwie odcięte ręce, prawdopodobnie należące do kobiety, oraz pistolet. Oleg od razu po wyciągnięciu z wody został aresztowany. Planował pozbyć się zwłok i jedne źródła mówią, że wpadł do wody dlatego, że był pijany i po prostu się poślizgnął, a inne, że te ręce, które chciał wyrzucić, nie chciały zatonąć, tylko pływały po powierzchni wody, więc on sam wszedł do tej rzeki, żeby je jakoś obciążyć czy coś. Funkcjonariusze przeszukali jego dom i tam znaleźli ciało jego obecnej kochanki Anastazji, pozbawione głowy i kończyn. Zeznał, że do zbrodni doszło 2 dni wcześniej, czyli 7 listopada. Tego dnia świętowali 5. rocznicę ich związku, więc Olek przygotował jakieś tam świece i inne bajery, żeby było tak, wiecie, super romantycznie. No i na początku faktycznie było, Anastazja była w niebo wzięta. Zresztą ja się nie dziwię, gdyby mi ktoś zrobił kolację ze świecami, to też bym się ucieszyła. Przy posiłku rozmawiali oczywiście o historii, no bo o czym innym można by było rozmawiać w takiej chwili. Ale nie, no rozumiem, to była w końcu ich największa pasja. Tylko, że ta sielanka nie trwała wcale jakoś długo, bo Olek wspomniał coś o swoich dzieciach. Nie zaczął jakiejś nawet poważnej dyskusji na ich temat, tylko po prostu spytał, w który dzień tygodnia lepiej by było się z nimi spotkać. No ale tak jak już mówiłam, dziewczyna była zazdrosna o jego córki, i według zeznań Sokołowa wpadła w jakiś taki szał. Ponoć biegała po mieszkaniu i kierowała jakieś obraźliwe teksty w kierunku jego dzieci. Potem stwierdziła, że od niego odchodzi, a był już późny wieczór, więc mężczyzna próbował ją zatrzymać, ale ona wybiegła z budynku i nie było jej przez prawie godzinę. Po tym czasie wróciła, ale wcale się nie uspokoiła, tylko dalej wykrzykiwała różne rzeczy. Ponoć miała nawet grozić, że zabije jego rodzinę, a później, że jego samego też zabije. Według zeznań Olega, Anastazja trzymała w ręce nóż kuchenny, dlatego w pewnym momencie zaczął się jej nawet bać. To miało go doprowadzić do, cytuję, stanu całkowitego szaleństwa. Oleg przyznał się do zabójstwa partnerki, ale powiedział, że nie zrobił tego z premedytacją. Tłumaczył się tak, że chciał uspokoić swoją dziewczynę i strzelił w powietrze, używając strzelby lub karabinu, ale przez przypadek trafił akurat w jej głowę. Bardzo ciekawe tłumaczenie, tym bardziej dlatego, że Sokołow postrzelił Anastazję w głowę aż 4 razy. Między 1. a 2. strzałem Sokołow udusił kochankę, po czym strzelił jeszcze 3 razy, żeby być pewnym, że dziewczyna nie żyje. No, to na pewno musiał być przypadek. Przez jakiś czas chodził po mieście i zastanawiał się, co zrobić z ciałem. Kiedy wrócił do domu, to umył podłogę z krwi i schował dziewczynę pod łóżkiem. Następnego dnia zrobił sobie jakąś taką planowaną imprezę i świętował ze znajomymi marynarzami, gdy w sąsiednim pokoju leżało ciało jego dziewczyny. Gdy goście poszli, Olek chciał pozbyć się ciała, ale nie dał rady podnieść dziewczyny. Zresztą dotarło do niego, że może wzbudzać podejrzenia, jeśli wyjdzie z mieszkania z takim ogromnym pakunkiem. Wtedy wpadł na pomysł, że potnie ciało na kawałki i zrobił to piłą kupioną w pobliskim sklepie oraz nożem kuchennym. 2 dni po zabójstwie w nocy spakował wszystkie kawałki jej ciała do plastikowych worków, a jej ręce dodatkowo wsadził do plecaka, żeby mógł zabrać wszystko za jednym zamachem. Wziął też telefon Anastazji i wszystko to wrzucił do rzeki. Tak jak mówiłam, wszystko zatonęło oprócz tego plecaka, w którym były ręce oraz pistolet. Planował, że po tym jak pozbędzie się zwłok, to popełni samobójstwo w napoleońskim przebraniu, w twierdzy Piotra i Pawła, strzelając sobie w usta. W ogóle w internecie jest taki krótki filmik z przeszukania jego domu i tam można zobaczyć, że to jego mieszkanie wyglądało tak trochę jak muzeum. Miał jakieś takie różne popiersia i manekiny ubrane w stare mundury. Na tym filmie widać też strzelbę, z której padły strzały w stronę dziewczyny. Dwa dni po wyłowieniu Olega z wody, czyli 11 listopada, Sokołow został oskarżony. Nagle zaczęły wypływać na światło dzienne różne inne wydarzenia z życia Olega, które w jakiś sposób jeszcze bardziej go obciążały. Ponoć już wcześniej profesor był pod lupą organów ścigania, bo podejrzewali go o przemoc domową i handel bronią. W marcu 2018 roku w sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak dwaj jego studenci zostali pobici podczas jego wykładu, po tym jak oskarżyli go o plagiat. Wielu studentów zeznało, że Sokołow od dawna był znany z brutalnego zachowania, ale jego przełożeni ignorowali wszystkie skargi. Ponoć jak się zdenerwował, to krzyczał na studentów po francusku i bardzo często nadużywał alkoholu, nawet w pracy. Kilka dni po aresztowaniu była znajoma Olega, pani architekt Irina Fidorowa, wystąpiła w telewizji i stwierdziła tam, że Oleg jest odpowiedzialny za śmierć jeszcze jednej osoby, a mianowicie biologa Władimira Sorokina. Mąż tej Fidorowej był założycielem klubu wojskowo-historycznego, który zajmował się budową żaglowców i inscenizacją bitew morskich. Oleg Sokołow należał do tego klubu i miał kierować jednym ze statków podczas kręcenia filmu o epoce Piotra I. Na pewno bardzo ciekawy film. Kobieta opowiedziała, że statek ten się rozbił i zaczął tonąć. Oleg wskoczył do łodzi ratunkowej i odpłynął. Uratowali się wszyscy oprócz właśnie Władimira. Za nieumyślne spowodowanie śmierci Sokołow ponoć dostał 2 lata w zawieszeniu. Mówię ponoć, bo żadne słowa tej babki Fidorowej nie zostały oficjalnie potwierdzone. Po zabójstwie Anastazji dziennikarze odkopali artykuł, który okazał się w gazecie Moskowski Kosmolec w maju 2018 roku. Dziennik wtedy opublikował oświadczenie jednej ze studentek Olega. Dziewczyna twierdziła, że była jego kochanką i profesor dotkliwie ją pobił. Do zdarzenia miało dojść pod koniec 2008 roku w Moskwie, gdzie faktycznie wówczas mieszkał Sokołow. Studentka chciała od niego odejść i kiedy przyszła do jego mieszkania, żeby zabrać stamtąd swoje rzeczy, wtedy profesor ponoć przywiązał ją do krzesła, miał grozić jej gorącym żelazkiem, dusił ją i pobił po twarzy, głowie i brzuchu. Znowu mówię ponoć, dlatego że ta sprawa nie trafiła do sądu, więc nie ma oficjalnego wyroku. Dziewczyna twierdziła, że nie miała na to sił ani możliwości. Na ten moment te doniesienia są dopiero badane przez Komitet Śledczy Rosji. W internecie pojawiła się petycja z apelem o pociągnięcie do odpowiedzialności władz Uniwersytetu w Petersburgu i podpisało się pod nią ponad 70 tysięcy osób. Jej autorzy twierdzą, że władze musiały wiedzieć o tym, co przez te lata robił historyk, a mimo to dalej pozwalano mu wykładać. W ogóle sprawa zdobyła taki rozgłos, że śledczy bali się o bezpieczeństwo Sokołowa. Gdy zabrali go na wizję lokalną nad tą rzekę, to ubrali go nawet w taki kask i specjalną kamizelkę kuloodporną. Po tym wszystkim oczywiście Oleg został zwolniony z uniwersytetu, a ten francuski Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych wykluczył go ze swojej rady naukowej. Podczas procesu jednym ze świadków był brat Anastazji i powiedział, że rozmawiał z nią niedługo przed jej śmiercią. Dziewczyna zwierzyła mu się, że pokłóciła się z Olegiem, a ten ją uderzył i wyrzucił z mieszkania. Te zeznania nie zgadzają się z wersją Olega, bo ten zaś twierdził, że jego partnerka sama wybiegła z mieszkania, bo właśnie była niby w jakimś takim szale. Jej brat wyznał, że poradził jej wtedy, żeby zerwała z nim kontakt. Ona sama też chciała od niego odejść, ale powiedziała bratu, że musi wrócić po swoje rzeczy, a noc planuje spędzić w pobliskim hostelu. W ogóle ten brat opowiadał też, że Oleg przez cały czas trwania ich związku był chorobliwie zazdrosny o Anastazję i zabraniał jej wychodzenia na jakieś imprezy studenckie, Nie wiem, no mógł iść z nią, przecież i tak go wszyscy tam znali. Nie no, ale nawet rodzice dziewczyny też próbowali ją przekonać do tego, żeby jednak znalazła sobie kogoś innego. Oni nie wiedzieli do końca, jakim człowiekiem był Oleg Sokołow, ale martwiła ich ta 39-letnia różnica wieku. Niestety Anastazja była tak bardzo zakochana, że nawet nie chciała tego słuchać. Zresztą nawet mama Olega w jednym z programów telewizyjnych otwarcie powiedziała, że nie pochwalała związku swojego syna z młodą doktorantką. Prokuratura wnioskowała o 15 lat więzienia, a jego obrona domagała się łagodniejszej kary do 8 lat pozbawienia wolności. Na sali sądowej mężczyzna mówił, że głęboko żałuje tego, co zrobił i nawet się rozpłakał. Twierdził, że zamierzał poślubić Anastazję, ale ostatnio miała zacząć dziwnie się zachowywać. Jak sam powiedział, z idealnej istoty zamieniła się w potwora z bajki. Kłócili się głównie o te jego córeczki, ale tak jak już mówiłam, Olek też nie był święty, więc pewnie kłócili się o wszystko. Ponoć od kiedy zamieszkali razem, to było już tylko coraz gorzej. Mężczyzna próbował przekonać śledczych, że w momencie zabójstwa stracił nad sobą panowanie i że właśnie był w tym stanie całkowitego szaleństwa, ale badania wykazały, że jest w pełni poczytalny i był w pełni świadomy podczas zamordowania swojej partnerki. Oleg Sokołow trochę robił z siebie ofiarę w tej całej sytuacji. Pisał jakieś tam oświadczenia, które są napisane takim wyniosłym, niby poważnym językiem, ale nic z nich właściwie nie wynika. Napisał też list do rodziców Anastazji, ale nie przeprasza w nim za nic, ani nawet nie wyraża jakiejś skruchy, tylko pisze, jaki on jest teraz biedny i smutny, no nie wiem. Tak samo pisał o tym swoim planowanym samobójstwie. Że niby chciał umrzeć tak honorowo, żeby dalej mógł żyć z tą swoją ukochaną. Nie wiem, no jak dla mnie to jest trochę takie tandetne i te jego wszystkie oświadczenia są pisane pod publiczkę, żeby tylko jakoś ocieplić swój wizerunek, chociaż moim zdaniem jeszcze bardziej go pogrążają. W piątek 25 grudnia tego roku, 2020, Oleg Sokołow usłyszał wyrok i został skazany na 12,5 roku więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Nie będę nawet komentować tego wyroku, bo jak dla mnie to jest po prostu śmieszny. Na pogrzebie Anastazji pojawiło się mnóstwo ludzi, nawet tych, którzy nie znali dziewczyny, ale chcieli jakoś tak może duchowo okazać wsparcie. Podczas pogrzebu mama dziewczyny gorzej się poczuła i przyjechała po nią karetka. Ja w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co muszą czuć rodzice w takiej sytuacji. No tragedia, naprawdę. To już jest koniec tej sprawy. Wyrok jest moim zdaniem niesprawiedliwy. W ogóle dziwię się, że prokuratura żądała maksymalnie tylko 15 lat. Przecież dowody no, były niezbite. Oleg niby wyraził jakąś skruchę, ale tak naprawdę to jednak chyba nie za bardzo. Obstawiam, że znowu w grę wchodzi to, że był znanym i szanowanym, wykształconym profesorem, więc nie mógł dostać, nie wiem, dożywocia na przykład. Ta sprawa ma w ogóle dużo wspólnego z tą, o której mówiłam w poprzednim odcinku, bo tam Tamara w podobny sposób pozbywała się zwłok i te wydarzenia także miały miejsce w Rosji, w Petersburgu. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to zachęcam. Na początku mówiłam, że ten odcinek może być krótszy, a jednak wyszedł całkiem długi, jak na mnie. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam. Oczywiście jeszcze raz polecam film z kanału Wschodnie Zbrodnie. Ja właśnie lecę go sobie odtworzyć. I na dziś już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.